Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu w czwartkowy poranek. Moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Nętwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
Panie dyrektorze, pierwsza kwestia, o której chciałbym porozmawiać, to muzyka i polityka. W ostatnich dniach opinię publiczną rozgrzała informacja o zaproszeniu na koncert Filharmonii Warszawskiej Nikołaja Chozjainowa. Rosyjski artysta nie potępił Władimira Putina. Narodowa Filharmonia się odcina od tego, mówi, że to jest zewnętrzny koncert. No ale również w Filharmonii Poznańskiej na rezydencji jest pani Anastazja Kobekina. Ona, co nie, prawda...
Kobekina. Ona, wybitna wiolonczelistka od lat, ona, mieszkająca
ona, w Niemczech. Prawda, i tylko pozwoli pan, że dokończę. Ona, co prawda, opowiedziała się za pokojem na Ukrainie. No, jest to taki głos.
I to w pierwszych dniach po napaści...
Ale czy uważa pan, że powinno się Rosjan zapraszać? Witold Jurasz z Oletu uważa, że powinien być teraz przerwa w zapraszaniu rosyjskich artystów. Jak pan do tego
to jest jego problem. Mój jest mianowicie taki, że każde uogólnienie jest nieprawdziwe. W związku z tym, że Anastazja Kobekina, która cierpi niesłychanie, od kilku lat nie może z rodzicami się spotkać, potępiła w mediach wszelkich możliwych telewizjach europejskich napaść rosyjską. W związku z tym uważam, że nie wolno generalizować. Jest wybitną, jedną z najwybitniejszych wiolonczelistek świata. Umawialiśmy się 3 lata na to, na to spotkanie. Ja uważam absolutnie, ona jest jednoznacznie opowiedziała się po...
A warszawski koncert, jak pan by to skomentował?
Nie, proszę o następne pytanie. To nie jest to. Każdy organizator postępuje tak, jak mu, jak uważa, że powinien postępować, i każdy ma swoje jakieś autorskie. Ja mogę mówić w sprawie Anastazji Kobekiny, która jest absolutnie, abstrahując od tego, że ona już większość życia w Niemczech mieszka, więc to jest tylko kwestia, że ma inny może paszport, czego zresztą nie wiem. Natomiast uważam, że absolutnie w naszej sprawie...
Ale kultura jest soft power przecież państw.
Jest, natomiast dlatego ja mam ambiwalentne, ja bardzo cenię sobie pana Jurasza, o którym pan mówi. To bardzo zasłużony człowiek, wybitny dyplom.
Autor wielkich książek.
Tak, ale wie pan, to łatwo wszystko do jednego worka. Gdyby mnie pan zapytał, czy ja bym zaprosił Chozjaina, to moja odpowiedź brzmi nie, nigdy bym nie zaprosił, tak? Natomiast czy rzeczywiście... należy utożsamiać Piotra Czajkowskiego z Putinem. Wie pan, to jest temat na wielką dyskusję, którą myślę, że ani czas, ani miejsce na to.
Witold Jurasz właśnie mówił, że wielka kultura rosyjska jest niestety instrumentalizowana przez władze rosyjskie. I
czy ma pan kolejne pytania? Bo ja myślałem, że o czym innym będziemy rozmawiali.
No też, ale to jest sprawa, która jest ważna dla opinii publicznej.
Dlatego się wypowiedziałem.
Myślę, że warto o tym rozmawiać. Panie dyrektorze, przejdźmy do wyróżnień, do Filharmonii Poznańskiej. Wyróżnienie dla nagranej przez państwa symfonii Grzegorza Fitelberga przez prestiżowy portal muzyczny Pizzicato. To jest wielka sprawa. Łukasz Borowicz dostał entuzjastyczną recenzję, ale wielki też wkład Filharmonii Poznańskiej w propagowanie tego jeszcze nieznanego, przyznajmy, kompozytora. To jest też taka praca, którą państwo wykonujecie.
Tak, to jest pewna nazwisk. Nasza specjalność filharmoników poznańskich. My od lat nagrywamy płyty z muzyką, wspaniałą muzyką twórców albo zapomnianych, albo nieznanych. I to jest w tej serii, to są wszystko światowe premiery fonograficzne. Grzegorz Fitelberg, no trudno powiedzieć, żeby to był postać nieznana, wybitny polski dyrygent, jeden z najwybitniejszych w XX wieku.
No gdyby liczyć nagraniami, no to powiedzmy, że nie ma oszałamiającej ilości tych nagrań.
Ale on był dyrygentem. Jako dyrygent jest to, powtarzam, jeden z największych polskich mistrzów batuty. Szef przedwojennej polskiej orkiestry radiowej, potem szef NOSPR-u, bywalec największych estrad i scen operowych świata, Teatro Colón, no, możemy wymieniać, prawda? Natomiast jako kompozytor został rzeczywiście zapomniany. Czy słusznie? naszym zdaniem niesłusznie i dlatego nagraliśmy jego symfonię i cudownie, że najbardziej prestiżowy magazyn czy portal muzyczny Europy, Pizzicato, dał nam maksymalną liczbę nut przy recenzji i ocenił, że jest to wspaniale, że to nagraliśmy. Nam oczywiście niezręcznie mi jest mówić, ale jest zachwycony samym wykonaniem. Także to jest w ramach naszej polityki. No, przypominaliśmy utwory Feliksa Nowowiejskiego, no, znanego chyba każdemu Polakowi, ale kto zna twórczość Nowowiejskiego? Kto zna drugą, trzecią symfonię? Ba, kto zna dzieło życia? Quo Vadis, za które zresztą dostaliśmy największą nagrodę oprócz Grammy na świecie, ICMA, International Classical Music Awards. Nagraliśmy dwa koncerty Nowowiejskiego, które, przepraszam, mało kto albo wiedział, albo kto miał szansę je, prawda, usłyszeć. Więc to jest taka nasza polityka. Stefan Bolesław Poradowski, tak? Koncert na przykład kontrabasowy, który napisał, no o tym wiedzą kontrabasiści, bo nieliczni kontrabasiści na świecie nie grali tego koncertu, no ale on jest powszechnie nieznany, prawda?
Od razu dodam Szarwenko, który jest również odkryciem.
No tak, Franz Xaver Szarwenka, no w tej chwili ukaże się znowu wydana przez niemiecką wytwórnię CPO nasza kolejna płyta z Szarwenką, którego stulecie śmierci przypadnie w grudniu tego roku, a który urodził się w podpoznańskich Szamotułach, po czym zrobił błyskotliwą karierę via Poznań. Notabene miałem szczęście pod tym samym dachem chodzić do szkoły, do której Szarwenka chodził. Frankfurt nad Odrą, Berlin, Nowy Jork, prawda? Bracia Szarwenkowie założyli wspaniałą szkołę muzyczną w Berlinie, której jednym z ostatnich absolwentów był późniejszy kanclerz Niemiec Helmut Schmidt.
Kolejne wyróżnienie dla Filharmonii Poznańskiej, grudniowe, to wyróżnienie krakowskie z beethovenowskie, prawda, które dostaliście za współpracę z
dwudziestolecie Stowarzyszenia Beethovenowskiego, a zarazem festiwali beethovenowskich i od lat tam gramy. Jesteśmy jedną z najczęściej grających tam polskich orkiestr, poza Filharmonią Narodową i Katowicką Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. No i Stowarzyszenie na Wawelu w grudniu uhonorowało nas specjalnym wyróżnieniem. Notabene 22 marca będziemy grali na kolejnym festiwalu beethovenowskim. Dwie, znowu nasza specjalność, gramy tam zapomniane lub nieznane opery. Tym razem będą to dwie opery francuskiego wybitnego kompozytora Dariusa Mio, oczywiście pod batutą Łukasza Borowicza.
Jeśli podsumowujemy ostatnie miesiące, to należy wspomnieć wybitną śpiewaczkę Ewę Podleś, która odeszła.
No tak, to był głos zjawisko. Być może dwie, nie wiem, Merlin Horn i Ewa Podleś, nie wiem, czy w tej kolejności, to były rzeczywiście dwa zjawiskowe głosy altowe, o głosach w ogóle anielskich, niebiańskich, takie głosy zdarzają się, nie wiem, no właśnie, dwa na stulecie. Mieliśmy to szczęście z Ewą Podleś występować całkiem niedawno, czy niedawno, to było 2000 bodaj w 2014 roku, a zatem 10 lat i nasz koncert został nagrany i z tego pojawiła się album płytowy z cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych, nagrodzony także w Paryżu wielką międzynarodową nagrodą płytową w Paryżu. No jest to rzeczywiście, możemy być dumni i szczęśliwi, że taką płytę, bo Ewa Podleś, zwłaszcza w Polsce, nagrała niewiele płyt. Natomiast piraci na świecie posiadają kolekcję jej nagrań ze wszelkich oper, od Metropolitan, Covent Garden, La Scala i te nagrania gdzieś tam krążą, ale w pewnym zamkniętym kręgu wielkich fanów Ewy Podleś, a miała ich, znam w Polsce takich, którzy starali się jeździć za nią po całym świecie. To w ogóle postać niezwykła, śpiewaczka niezwykła. Jesteśmy szczęśliwi, że gdzieś w tej chwili każdy może sięgnąć po te płytę i nagrodzonym, jak powiedziałem, Złotym Orfeuszem w Paryżu i może Ewy Podleś posłuchać, a że z Filharmonią Poznańską, to dla nas wielka satysfakcja.
Rozmawiam z Wojciechem Nędwigiem, dyrektorem Filharmonii Poznańskiej. I panie dyrektorze, chciałbym zapytać pana o inwestycje. Czy i kiedy możemy liczyć na powstanie obiektu poznańskiej Filharmonii?
Nie czuję się właściwym adresatem tego pytania.
A jakie miałby pan marzenia w tym kierunku? To może
no
tak.
To oczywiste, to co każdy chyba Poznania, który chociaż trochę zetknął się z muzyką. A Filharmonia Poznańska już jest jedną z dwóch bezdomnych w tym kraju, obok Kraków.
Korzysta z auli UOM-u.
Tak, cudownej dla publiczności, niekoniecznie dla wykonawców z różnych powodów, chociażby z braku zaplecza. Przecież kiedy chcemy wykonać, nie wiem, formę wokalno-instrumentalną, chociażby z poznańskimi słowikami, czy z innymi chórami, no to gdzieś musimy pomieścić chóry, gdzieś musimy czworo solistów, a warunki auli i zaplecza auli tego nie zapewniają. Oczywiście jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy głównym użytkownikiem auli, że możemy w tak pięknej, moim zdaniem najpiękniejszej ponad stuletniej sali koncertowej w Polsce grać, ale to nie są warunki do pracy, gdzie odbywać próby sekcyjne. Mamy rok Brucknera, za chwilę będziemy grali wiele symfonii Brucknera. No, one często wymagają prób sekcyjnych. No to w holu auli się, nie wiem, jedna grupa, w garderobach próbuje się druga zmieścić, na estradzie dzielimy, prawda? Po prostu absolutnie mamy warunki, nie wiem, czy jest druga instytucja muzyczna w Polsce, której artyści pracują w tak trudnych warunkach. Dlatego liczymy, mamy nadzieję.
Spróbować z nowym ministrem kultury, może namówić go na tą inwestycję, zawsze jest tak.
Nie, ja namawiać nie muszę, bo władze Poznania doskonale o tym wiedzą i nam obiecują. I w tym sensie liczymy bardzo na to i wierzymy, że w nieodległej przyszłości, tam jest pewna cezura czasowa związana. No będą te jeszcze lata 20. Mają być ze względu na to, że trzeba rozliczyć te środki, które w znacznej części będą pochodziły z Unii Europejskiej do określonego czasu i to jest także nasza nadzieja, że może za kilka lat, może tak eufemistycznie powiem, nie będziemy już bezdomni.
Faktycznie sytuacja jest paradoksalna, bo idąc na jakikolwiek koncert Filharmoników Poznańskich, aula UOM jest pełna.
Nawet więcej. Nasza średnia frekwencja jest grubo powyżej 100%, więc myślę, że nie ma drugiej instytucji w Polsce muzycznej takiej, która cieszy się taką frekwencją i z tego jesteśmy dumni, ale jednocześnie no, nie ukrywamy, nie wychodzimy z tym, nie mówimy o tym, żeby często w mediach nie wychodzimy, nie skarżymy się, po prostu pracujemy. No, to jest wzniośle można to nazwać, to co robimy, tą pracą organiczną, tak bardzo związaną z naszym regionem.
Na sam koniec, jaka najciekawsza premiera czeka nas w tym roku kalendarzowym?
My rocznie mamy 45 premier, więc pan, gdybym zaczął teraz wymieniać, to nie mielibyście tyle
najbardziej
czasu.
Spektakularne?
Co jest 80. urodziny Antoniego Wita na przykład, który zaczynał swoją drogę artystyczną w Poznaniu, no i 80-lecie postanowił obchodzić w Poznaniu, będzie dyrygował 9 lutego, zatem 2 dni po swoich okrągłych 80. urodzinach, 3. symfonię Schuberta i bardzo ciekawy utwór, chyba w Poznaniu jeszcze nie wykonywany, Aleksandra von Zemlińskiego, poemat symfoniczny Die Seejungfrau, czyli Mała Syrenka. W najbliższy piątek zapraszamy na Amerykanina w Paryżu, ale jednocześnie na koncert fortepianowy Grażyny Bacewicz, której 115. urodziny obchodzi już muzyczny świat. No, mógłbym wymieniać, no zaczniemy właśnie pierwszą z symfonii Brucknera, czyli najsłynniejszą, 4. romantyczną, zamkniemy ten sezon. Może o jednej rzeczy bym powiedział, że w tym sezonie na te 40 kilka premier, o których mówiłem, jako soliści występuje 12 artystów, muzyków Filharmonii Poznańskiej. To jest rzecz absolutnie nas wyróżniająca nie tylko w Polsce. Uh-huh. Nie znam drugiej orkiestry w Europie, której 12 muzyków, członków tej orkiestry występowałoby w roli solistów. Publiczność zachwycona, muzycy wspaniale się dzięki temu rozwijają, więc to jest też jeden z wyróżników Filharmonii Poznańskiej.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Wojciech Nędwig, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się Państwu, życząc dobrego dnia.
Kluczowy temat.